Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj usłużyć z Księgi Objawienia, z drugiego listu zboru w Efezie. To jest strona 1334. Słowo Boże mówi tutaj tak. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i trwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Już słyszeliśmy o tym, że my jako Kościół walczymy z szatanem, tak? W zasadzie stawiamy mu opór, a nawet wchodzimy na jego terytorium i walczymy przeciwko niemu w mocy Bożej. Ale Bóg nie zostawił swojego kościoła li tylko dla diabła, w sensie takim, żeby diabeł tam, wiecie, doświadczał i nachodził ten kościół. I Bóg jest sam też zainteresowany tym, co się dzieje w kościele. I przypomina mi się taka przypowieść Pana Jezusa o krzewie winnym, tak? On powiedział, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latroślami. A mój ojciec jest winogrodnikiem, który chodzi i oczyszcza tą winną latorość po to, żeby co? Żeby wydawała obfitszy owoc, tak? I gdy czytamy Nowy Testament i wszystkie listy, to widzimy Kościół, który walczy, tak? Opiera się często mocy złego, bo tam często są nawiązania właśnie tutaj, co brat Robert mówił o tym, że szatan próbuje zniszczyć dzieła Boże w nas, w naszym życiu, a my toczymy bój, tak? Nie z ciałem i krwią, ale z nadziemskimi mocami ciemności. I to jest prawda. Ale właśnie już trochę o tym mówiłem, objawienie jest taką cenną księgą, która pokazuje wyjaśnienie trochę tego podobieństwa, który mówił Chrystus, tak? W jaki sposób Ojciec i Bóg są zaangażowani sami w życie Kościoła i jak oni to robią, tak? Działają w Kościele i poruszają się. I właśnie te listy tutaj, tych siedem listów w objawieniu, one pokazują, jak Kościół, jaki jest stan Kościoła, pokazują, jak Kościół walczy, tak? Przeciwko mocom ciemności, jak one tam działają, ale są cenne z tego powodu, że bardzo ładnie pokazują, jak Bóg oczyszcza swój Kościół, tak? I jak on, wiecie, jak on działa, jak porusza się sam, jako ten, który ma gorliwość o ten Kościół. I właśnie tutaj te listy bardzo ładnie to pokazują i myślę, że bardzo dużo z tego wyciągniemy. I pierwsza rzecz, która mi tak się nasuwa, że w każdym z listów, ja myślę, że warto je rozważać w kontekście jeden drugiego, że Bóg się zwraca do każdego z kościołów pierwszymi słowami do anioła zboru tego, tak? I to jest taka trochę tajemnica, dlatego że on nie zwraca się, nie mówi do przewodników, do przewodnika zboru, tak? Albo do przełożonych, tylko używa słowa do anioła zboru. I tak się zastanawiałem nad tym i nie chcę powiedzieć, że mam patent na wytłumaczenie tego. To jest pewna trochę tajemnica taka, dlaczego Bóg używa tego słowa anioł i kto się tak naprawdę kryje za tym sformułowaniem. Czy to jest jedna osoba, czy to jest grupa osób, dlatego że jak czytacie Nowy Testament, to my widzimy, że oni sprawowali władzę kolegialnie jakoby, tak? Są pasterze, są nauczyciele i tak dalej, ale generalnie jak patrzymy, to oni jakoś kolegialnie to robili, czyli była grupa, która czuwała nad bezpieczeństwem zboru, a tu jest zwrócenie się takie imienne do anioła. Wiecie, tak sobie myślałem, że to jest bardzo dobre, dlatego że jak się zwraca do zboru, tak, to zbór jest rozległa grupa ludzi i tak naprawdę nie wiadomo, kto za to odpowiada. U mnie w szkole jest tak, że jak dyrekcja zleca jakieś dzieło wykonać nauczycielom, jakiejś grupie, tak, to by powiedziała, że jest na przykład zespół matematyczno-przyrodniczy i wy macie zrobić to i to, tak? No i tak w zasadzie jakby tak powiedziała do nas, to jak myślicie, ktoś by to zrobił? Nie, to by się rozeszło, bo to no, wszyscy, to znaczy nikt, tak de facto. No nie? Ale w grupie jest tak zwany przewodniczący. I już on wie, że jak ona to powie, to już on to musi zrobić, bo on za to odpowiada. I teraz ma władzę i pociąga za sznurki. Ty, Darek, zrobisz to, ty to, ty to i to. Przyniesiecie mi, ja to zbiorę do kupy, tak, zamen razem i zaniosę to dyrekcji. I dyrekcja ma gwarancję, że to będzie wykonane. I w związku z tym nasz pan zwraca się właśnie dokładnie do persony, do anioła, do konkretnej osoby, czy to jednej, czy to kolegium jakiegoś, które są odpowiedzialne przed nim. I on ich za to rozliczy. To są osoby, które mają pewną władzę, tak? On nie mówi tego w próżnię, bo wie, że to nie przyjdzie, ale mówi do konkretnych osób. I dlatego te listy de facto są tak naprawdę najbardziej to skierowane do starszych, ale nie można tego tak powiedzieć, dlatego że każdy list kończy się takim sformułowaniem, takim często lubianym przez nas, które mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To znaczy, że wszyscy w zborze są odpowiedzialni i to słowo jest do wszystkich. Tych, którzy mają uszy do słuchania i słyszą. Czyli oni mają wesprzeć tego głównego, tak? Ale tak naprawdę to jest w dużej mierze do niego. On ma moc sprawczą. A oni mają mu się w tym poddać. I Pan mówi właśnie o tej sytuacji. Myślę, że też tak sobie myślałem, że dlaczego do anioła? Dlatego, że aniołowie to byli posłańcy i zwiastuni od Boga. Oni mieli mówić od Boga do ludzi. Byli posłani specjalnie do danego kościoła, tak? Czyli to jakaś osoba, która była specjalnie posłana albo grupa ludzi. Ale z drugiej strony my wiemy, że anioł, definicja w hebrajczyku jest powiedziana, że to są duchy służebne, którzy służą gwoli tych, którzy mają być zbawieni, tak? Oni mają doprowadzić naród do zbawienia, żeby oni byli zbawieni. Służą kościołowi. Czyli zobaczcie, są wsparciem, tak jak diabeł działa przeciwko kościołowi, tak Bóg dał aniołów, którzy działają przeciwko diabłu, żeby kościół wesprzeć. Tak jak Chrystus szedł na śmierć, na Golgotę, tak? Miał wziąć wszystkie grzechy na siebie, zobaczcie. Ale w raju nawet Bóg nie zostawił go samego, gdy był w ciele, tylko dał mu kogo? Anioła. Żeby go wspierał w jego agonii, tak? W tej cierpieniu. Czyli Bóg nie zostawił, zobaczmy, kościoła sobie samego. I dlatego, myślę, mówi do anioła. Bo ten anioł ma właśnie wesprzeć ten naród, ten kościół w tej bitwie. I teraz zobaczmy, przychodzi i dalsze słowa są przedstawieniem się Chrystusa dla danego kościoła. One są bardzo ważne. Dlatego, że w kontekście tego zobaczymy, jaka jest sytuacja zboru i w ogóle co tam się dzieje. I zobaczcie, jak się przedstawia Chrystus. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. I pomyślmy chwilę. Dla kościoła, który idzie za Bogiem, to jest wielkim pocieszeniem. Wyobraźmy sobie, tu Hubert mówił o tych rzeczach, zagrożeniach. Wyobraźcie sobie, mam w rękach 7 gwiazd. Tak? Takich 7 jakichś gwiazdek. Albo 7 żołnierzyków, ludzików. To jest świecznik, ja się przychodzę. Może widzieliście, jak się oczyszcza świecznik, tak? Się przycina go, tak i tak dalej. I zobaczcie, że ten, który to robi, ma moc nad tym świecznikiem. Może go wstrząknąć. Może go przenieść. On tych, którzy w tym świeczniku, że tak powiem, są przewodnikami, już aniołowie, ma ich w ręku. I zwróćcie uwagę, jakie to jest pocieszenie dla kościoła. Każdy z nas, można powiedzieć, jest w tej gwieździe się mieści. Każdy z nas jest w jego ręku. Szczególnie przewodnicy tutaj tak są podniesieni tutaj do rangi tej ważnej, że oni są w ręku. A też powiem dlaczego, ale każdy z nas jest w jego ręku. Nasze życie jako ten świecznik jest, on się przechadza i te zagrożenia nie mogą Kościołowi zaszkodzić. Dlatego, że one nie są spowodowane mocą szatana, te zagrożenia i to wszystko. One są spowodowane, jeżeli ktoś czyta dobrze Księgę Objawienia, tym, że Bóg dzisiaj dokonuje sądów nad narodami, nad ludami. On dokonuje sądów dzisiaj nad królestwem szatana, nad Wielkim Babilonem. I dlatego jest taki zamęt, bo to Bóg działa dzisiaj we wszechświecie. I zobaczcie, Chrystus powiedział, że te rzeczy muszą nadejść. Ale co powiedział? Wy się lękajcie, jak to będzie nadchodzić? Nie. On powiedział, gdy się to zaczyna dziać, podnieście swoje oczy, tak? Bo nadchodzi wasze zbawienie. I powiem taką rzecz, którą może przeciwko mnie będzie. Jeżeli my jako Kościół zaczynamy się bać tego i lękać tych rzeczy, które mają nadchodzić, to wiecie, o czym to świadczy? O tym, co tu jest napisane. Porzuciliśmy pierwszą naszą miłość. Bo w miłości nie ma bojaźni. Bo on powiedział, nie opuszczę cię, nie zostawię, gdy będziesz szedł przez ogień, przez wodę, one cię nie zaleją, nie strawią. I zobaczmy, jaki Pan się przedstawia tutaj Kościołowi. I wiecie, on się przedstawia jako wojownik. Miałem to czytać, ale powiem obraz tego, jakim on się przedstawia dla Kościoła. Wiecie, jakim on się przedstawia? Tak jak w Starym Testamencie. Pamiętacie, do Asyrii kiedyś najechał na Izraela Sanhedryn, tak? Król asyryjski. Pamiętamy to. I Rabszake wyszedł jakiś dowódca wojsk i zaczął mówić do oblężonego narodu, że kimże jest Bóg, że wasz król jemu wierzy, tak? Gdzie są bogowie tych narodów, do których ja poszedłem i zniszczyłem ich? Czyż jakiś Bóg mógł ich wyrwać? Tak? I zaczął ubliżać narodowi i ubliżać Bogu. Jaka była odpowiedź, pamiętacie, Boga? I co on zrobił na to? On powiedział tak. Nie wiesz, że to ja wkładałem w twoje ręce tę broń. Że to ja dałem ci moc, że ty wywracasz narody. Że ty poddajesz sobie ludy. To ja uczyniłem w swojej wiecznej mocy. To nie ty i nie twoja moc, ale to ja to czynię, Pan. Że dla wielu pas luźny się staje tak, że wojownicy trzęsą się przed tobą. To ja to sprawiam w wieczności. I co było potem? Wyszedł anioł pański. Jeden. Całe wojsko z Sanhedryna zgładził. A teraz mi się kojarzy, wiecie, właśnie dzisiaj to tak przemyśliwałem, mówiłem mojej żonie, jak Chrystus jechał na tym koniu, na białym, to jego szata była czysta? Co było na jego szacie? Była zbryzgana krwią. To jest mocne. Ale wiecie, on jest wojownikiem i tłoczy kaźń gniewu Bożego, tak? Zapleczowego na ten system szatana, na to, co szatan zbudował. I zobaczcie, jaki tutaj przychodzi Bóg. I anioł wytracił tych wrogów i spowodował później Bóg, że jego własni synowie w świątyni jego bożka, Boga, go zabili. Zobaczcie, jaki władca, który sądzi narody, tak? I zobaczmy ten list, jakim jest pocieszeniem dla nas. To, że w tym wszystkim, wiecie, on jest święty. I dla nas to jest takim wielkim pocieszeniem, ale to jest takim ostrzeżeniem dla przewodników i też dla Kościoła. I teraz to jest, jak on się przedstawia. I teraz dalsze wersety mówią o tym sytuacji Kościoła. Werset 2, 3 i 6 chcę tu poruszyć. Mówi tak, znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. Czyli ten Kościół tak na dobry ład idzie właściwą drogą. On trudzi się dla Boga. Dalej mówi, nie możesz cierpieć złych. Czyli zobaczcie, zły próbował wprowadzić złych do Kościoła. Dalej mówi, wypróbowałeś fałszywych apostołów, ale stwierdziłeś, że nie są. Diabeł próbował wprowadzić fałszywych apostołów. Dalej wokoło zboru kręcili się tak zwani Nikolaici, ale zbór był taki duchowy, że nie chciał ich wpuścić do zboru. Kto to są Nikolaici, to jest oddzielny temat. tego nie będę poruszał, musiałbym tutaj następną godzinę stać. Przepraszam, nie chcę godziny stać, ale godzinę musiałbym stać, chyba żeby wam powiedzieć, co to są Nikolaici. Ale Nikolaici, definicja ich, to są duchowi nierządnicy albo ludzie, którzy uczą duchowego nierządu Kościół. Duchowego nierządu Kościół. Czyli składania duchowych ofiar Bogom pod pozorem służenia Bogu. Tak de facto, no nie często. I Bóg tego nienawidzi i to tępi, i to jest w innych listach powiedziane. I tu powiedział, że na swoją obronę masz to, że ty też tego nienawidzisz. Zobaczcie, jaki Kościół fenomenalny, tak? Czyli doświadczył wytrwałości i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Kościół, my wiemy, ktoś tutaj też mówił wczoraj, że Kościół cierpi dla imienia Bożego, chociażby nawet z tego powodu, że nie chce robić tego, co inni robią, tak? To jest pewne cierpienie, bo nasze ciało by chciało, ale rozsądek i duch mówią nie. I czasami trzeba złożyć ofiarę swojego ja. Ale to jest też inne cierpienie. Cierpienie, które inne zbory tam miały i w końcu ten Kościół szedł przez to cierpienie. Niósł krzyż pański, tak? Który jego tam, wiecie, tę cielesność krzyżował. I zobaczcie, jaki to był Kościół. I doświadczył apostołów. I też chcę jedną rzecz zasygnalizować, na której temat może znowu godzinę mówić. Mógłbym mówić dzisiaj. Doświadczyli apostołów, pseudoapostołów. I chcę powiedzieć nam tutaj, że Pan ustanowił 5 służb w Kościele, tak? I tak kiedyś sobie rozważałem, że w sumie 3 służby dotarły do dzisiaj. Pasterze, nauczyciele i ewangeliści. Prorocy to już niekoniecznie, ale apostołów jeszcze nie widziałem. Jak sobie przyjrzycie, kim jest apostoł, są 2 określenia apostoła, definicje, to stwierdzimy, że nie ma apostołów tak naprawdę dzisiaj w takim zrozumieniu. No i każdy próbuje sobie dojść do tego. Ale wiecie, to słowo potwierdza jedną rzecz, że służba apostoła była przewidziana na wszystkie wieki czasów. Apostołowie nie mieli się skończyć z 1 wiekiem, albo z 5 wiekiem, albo z którymś wiekiem. Apostołowie, służba apostolska była przewidziana na wszystkie wieki, aż przyjdzie Pan. Bo Chrystus to powiedział do apostołów, oto ja jestem z wami do skończenia świata. Ktoś powiedział do zboru, zgadza się, tak? Bo on jest Kościołem w duchu swoim. Ale gdy my widzimy dzieje apostolskie, to właśnie ta jego moc, która się objawiała, jak sam osobiście chodził, była w takim samym stopniu z nimi, z apostołami. I to było widać, że on jest z nimi. I na tym polegała służba apostolska. Że jego charakter i jego czyny były widoczne w tych ludziach. To byli apostołowie. To była nadzwyczajna grupa ludzi, która była tak poddana Bogu, że można powiedzieć, oni pełnili służbę w miejsce woli samego Chrystusa. To była taka służba. I oni byli przewidziani do końca czasów. I to potwierdza tutaj to słowo. Wiecie, bo tam w Efezie był apostoł Paweł. Byli inni apostołowie, tak? Ale przyszli też, i to widać, że ten list jest trochę później może pisany, że przyszli inni apostołowie, którzy podali się, że my jesteśmy apostołami. Ale oni, patrząc na ich owoce, stwierdzili, że są kłamcy. To nie są apostołowie. Ale nie zdziwili się i nie powiedzieli, zaraz, ale apostołowie się skończyli, tak? W 70 roku po Chrystusie, załóżmy. Czy tam po którymś, bo jak ostatni umarł. Służba apostolska była przewidziana. I wiecie, według mnie dzisiaj my jako Kościół, patrząc na to wszystko, musimy, znaczy tak pragnąć, żeby wróciło coś takiego, żeby wróciła służba apostolska w Kościele, bo tego brakuje Kościołowi, posługi apostolskiej i proroczej, takiej typowo proroczej, tak, bo prorok, ktoś, kto prorokuje, to każdy z nas może prorokować. Mówienie Ewangelii jest prorokowaniem. Tak? Samo w sobie. Każdy z nas może prorokować. Ale nie każdy będzie prorokiem takim powołanym na posługę proroka. Jak Agabus. Pamiętacie Agabusa? Przyszedł i powiedział. To mówi Pan i to się wypełni. Amen. Koniec. Prorocy to byli ludzie, którzy widzieli. I to jest ten fragment. Także z tym zostawię was, jeśli chodzi o apostołów. W każdym razie oni mieli być do dzisiaj i dalej. I werset czwarty mówi sedno. Dlaczego Bóg się objawił w taki sposób, jak się objawił do tego kościoła? Dlaczego tak mocno przyszedł w taki, wiecie, tak się przedstawił w taki potężny sposób? Mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. I teraz wokół tej miłości jest wielkie zamieszanie, bo często powstają takie podobieństwa tutaj, że one są w zasadzie uzasadnione, że ta pierwsza miłość to tak jak mężczyzny i kobiety, tak? Gdy oni się spotkają, mają tą gorliwość i tak dalej, to jest ta pierwsza miłość. I powiedzcie, i mówiąc szczerze, coś w tym jest prawdy, ale my jesteśmy małżonkami, tak? Wielu z nas jest małżonkami, żonami i gdybyśmy tak powiedzieli, bym wam powiedział, że wy macie chodzić przez wasze całe życie z taką wiecie, tą różowymi okularami i tą taką, wiecie, gorączką, tak, we krwi, to jest to nienormalne, bo to się nie da. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy my chodzili tacy, wiecie, ciągle w chmurach, tylko my wiemy, że miłość dojrzewa. Ona się zmienia, ona się umacnia, ta miłość między mężem a żoną. Ale nigdy nie jest taka, jak była na początku, bo to byłoby nierozsądne. To tak jak z dzieckiem, on musi dojrzewać, się rozwijać i my, jako małżonkowie, musimy się rozwijać, umacniać i to tak dojrzewa. Tak? Więc to chyba trochę ten przykład jest taki trochę chybiony, chociaż ma coś w tym. I trzy przykłady z Biblii, jak to można uchwycić, o co chodzi z pierwszą miłością. Pierwsza to może takie podobieństwo, które samo mi tak przyszło, o dziecku, które idzie do szkoły. Po co idzie dziecko do szkoły? Dziecko idzie po to do szkoły, żeby pójść do drugiej szkoły, tak? No tak, celem pójścia do pierwszej szkoły jest osiągnąć ten etap, go przejść najlepiej jak może, żeby osiągnąć drugą szkołę i tam iść, tak? I wyobraźcie sobie, że idzie dziecko takie, tak jak to często, jak czysta karta, idzie do szkoły, szczęśliwy, że idzie do szkoły i wie, że ma cel drugą szkołę osiągnąć, chce jak najlepiej przebiec tą szkołę ze względu na rodziców, na siebie, bo wie, że to jest ważne. Idzie, uczy się, tak? Dobrze się zachowuje i jest szczęśliwe. Idzie do tej szkoły, wszyscy są happy, szczęśliwi. I tak do połowy szkoły. A od połowy szkoły coś się dzieje, że no, ma piątki, ale tu już nie szóstki. I gdzieś jego zapał zginął. I nie dość, że nie chce za bardzo się uczyć, to jeszcze bije innych. Nie, no tak. I wiecie co, no doszło, skończyło to szkołę, następną szkołę zaczęło, ale to jest tak byle jak. To tak jak dzisiaj się uczą u mnie w szkole. Wiecie, po to tylko przychodzą, no, żeby ją przejść szkołę, do następnej pójść, ale jego serce, coś się z nim stało. Te uczynki, wiecie, one są, może zdobyła piątki, szóstki, tak? Ale bazuje tylko na swojej czym? Zdolności, tak? A jego serce gdzieś czymś innym tam się. I przeszedł jedną szkołę, drugą szkołę, tak? I skończył, dostał zawód. Ale jego nastawienie, coś się stało. I wiecie, abstrahując od rzeczywistości, jakie jest w szkole, tak? Zachęcam wszystkich, żeby no, uczyli się jak dla Pana, ale bez przesady, żeby to nie było celem życia, tak? Z drugiej strony. Bo to można przegiąć, że tak powiem, z drugą stronę. Ale to podobieństwo coś pokazuje w nich, że coś było, oni zaczęli bieg i nagle no niby ten Kościół, niby robią to samo, ale nie tak samo, tak? Żyją niby dla Królestwa Bożego, ale tak naprawdę coś się stało. No coś jest. To jest jedne podobieństwo. Drugie podobieństwo to jest w Biblii gdzieś powiedziane do Izraela, że Izrael popełnił dwojakie złą rzecz. Że mnie źródło życia opuścili, a pobudowali sobie cystern, które nie mogą ich zaspokoić, tak? Nie mogą dać im życia. Tak mówić, że coś takiego, jak wiecie, ludzie cysterny sobie pobudowali, czyli wiecie, nie może człowiek być w niczym zawieszony, tak? On nie może po prostu, tak po prostu, no, zapomniał o Bogu i o innego już go nic nie obchodzi. Nastąpiła jakaś wymiana. Coś za coś. Tak? Oni opuścili jednych bogów, a sobie znaleźli jakichś drugich. I zaczęli im jakoś się kłaniać. I potem poszli do Egiptu ratować, tak? Prosić o ratunek, bo Bóg od nich odstąpił. I poszli do świata, do Egiptu, żeby on ich jeszcze ratował, przed tym, przed sądem takim, tak, Bożym. To jest następne podobieństwo. A jest jeszcze jedno w piśmie podobieństwo, gdy człowiek, a w innym miejscu król, jak Chrystus mówi, zorganizował ucztę weselną, tak, dla swoich poddanych, bo jego syn się żenił. I wezwał wszystkich i tak jednego wezwał, mówi chodź. A on mówi nie, samochód sobie kupiłem i muszę go wypróbować. Drugi, no chodź. Nie, my mamy nowe gry komputerowe. No dzisiaj nie mogę, bo się z kolegami mówiłem, musimy sobie w te gry tam pograć, nie? Drugi, chodź. Nie, no muszę, bo akcje na giełdzie spadają, no nie? Nie, no nie da się, sorry, wybacz. No, miałem je za wytłumaczonego. Inny mówi, no, żonę mój syn pojmuje, no jestem na drugie wesele zaproszony i to był król. W jednym podobieństwie, w drugim był człowiek, tak? I zobaczcie, że my, jako Kościół, jesteśmy powołani, powiedziane, czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Czy żyjemy, czy umieramy, przygotowujemy się na wesele baranka. I w zasadzie wszystko temu jest podporządkowane. Czy my siedzimy w pracy, czy my siedzimy w szkole, czy siedzimy w domu, my cały czas w tym czasie się przygotowujemy na ucztę baranka. I przyjdzie czas, gdy Pan powie, zagrzmi róg i powie, chodźcie. No i jednego serca będzie tu, drugiego serca będzie tu, jak on pójdzie, jakiego serca jest tam. A powiedz dla swojego serca, serce słuchaj mnie i idź tam. Dacie radę to zrobić? Damy radę to zrobić? Gdy nasze serce jest łańcuchem, no powiedz, no dzięki ci, że mi mówisz, ale powiedz to dla mojego serca. No nie ktoś inny powie, powiedz to dla mojej żony. To jest podobnie. Bo ja i moja żona jesteśmy jednym ciałem. Jeżeli ktoś oczekuje ode mnie coś, to musi wiedzieć, że ja muszę z moją żoną się liczę, tak? Ja nie pójdę tam, gdzie ona nie chce iść, żeby jej nie obrazić. Ona musi ze mną pójść, więc musi się liczyć z tym, że jak mówi mi, chodź tam, to musi powiedzieć, żeby ta żona też tam poszła, żeby chciała. A jak ona nie będzie chciała, no to wybaczcie, ja nie pójdę, bo ją kocham, tak? Tak samo jest z naszym sercem. Nasze serce jest naszym małżonkiem takim, który ma swoją wolę. Tak Bóg to uczynił. Że każdy z nas ma takie serce. I powiedz mojemu sercu, tak? Albo ktoś mi powiedział, masz bracie zrobić to i to kiedyś, tak? Ja powiedziałem, dobra, nie ma sprawy. Tylko to powiedz dla mojego sumienia. Bo moje sumienie mi to zabrania. I wiecie, są mechanizmy w człowieku, takie wewnętrzne pokłady, które po prostu... One są niezależne od naszej woli, naszej jaźni. One są pokładem, mówią, kim my jesteśmy. Nasze serce to mówi, kim my jesteśmy. Nasze sumienie mówi to, kim jesteśmy. Wola nie jest wolna. Jest uzależniona od naszego serca i od naszego sumienia. Gdzie będzie nasze serce i gdzie będzie nasze sumienie, tam będzie nasz skarb. Chociaż my będziemy myśleć, że ten nasz skarb gdzieś jest indziej. I zwróćmy uwagę, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość, tak? Czyli gdzieś to wszystko, te serce zaczęło się gdzieś indziej kręcić. I jeden werset tutaj jeszcze wskazuje na jedno podobieństwo, bo jest powiedziane, kto jest zwycięzcą? I właśnie, wiecie co, tutaj zanim powiem o ostatniej rzeczy, to powiem o takiej rzeczy, o jeszcze kolejnym podobieństwu, które narzuca to słowo, czym jest to zostawienie tej pierwszej miłości. Bo patrzcie, zwycięzca, co? Jaką nagrodę tutaj uzyska, pamiętacie? Zwycięzca co będzie dane mu? Zwycięzcy będzie dane spożywać z czego? Z drzewa żywota. I tu mi się sunie jedno podobieństwo. Wiecie, ten Kościół zaczął spożywać z innego drzewa. Tak? Bo naszym drzewem życia jest kto? Chrystus. My z Niego mamy czerpać, tak jak mówiłem, to podobieństwo, bo On jest tym, to winoroślą, tym drzewem winnym, w którym my jesteśmy wszczepieni i mamy z Niego czerpać. I wiecie, co się stało? Te latorośle, jakoś tak winne drzewo obok się w kleiły. Wiecie o tym, że można drzewka przeszczepiać, tak? Że można gruszki na, no, na jabłoni mieć. Można. Bo to jest przeszczep. I coś stało, że te winogrona, te winne rośle się wszczepiły w coś innego. One tam od tego się powoli wysuszyły i oddzieliły. I zaczęły brać korzonkami z innego drzewka. Czyli zamieniły bogów tak naprawdę. Nawet nieświadomie, w sercu. I myślę, że to odpowiada na to, dlaczego taki był, wiecie, taka tak stanowczość Pana. Tak? Bo gdy wygasa pierwsza miłość, człowiek zamienia Boga, zamienia bogów. Coś, tak jak brat Robert mówił, ten człowiek potrzebuje do życia motoru, tak? Coś go napędza. Motorówka jak płynie ma silnik. Ma paliwo. Zmiana paliwa może być. On coś zmienił i właśnie coś takiego jest, że zaczyna nagle człowieka coś kręcić innego. Rajcować, inni to mówią, tak? Albo jakieś hobby, albo no, może to być, tak jak wczoraj mówią, internet, tak? Coś internet. Jakieś gry, jakaś przyjaźń, no cokolwiek. Jeżeli to wejdzie w kolizję z tym drzewem żywota, z którego my mamy żyć, cierpać, to jest właśnie to utrata tej pierwszej miłości. Czyli to nie jest tylko emocjonalne. Uczucia idą za tym, ale po emocjach tego możemy nie stwierdzić, bo człowiek może być cały czas stały. Ktoś może być nieemocjonalny, tak? Może nie wyrażać swojej miłości do drugiej osoby, a może ją tak samo miłować, albo jeszcze bardziej. Więc same uczucia tutaj o niczym nie mówią, ale zmiana bogów, czyli zmiana orientacji twojego życia. Tak, dzisiaj była galaktyka wokoło Słońca, wszystko się obracało, a jutro wokoło Marsa na przykład, tak, czy czegoś innego. I to jest utrata pierwszej miłości. Albo przeniesienie, inaczej mówiąc, swojej miłości z jednej strony na drugą. I niech Pan mówi do nas wszystkich i Pan, zobaczcie, dlatego tak dba o swój Kościół i zobaczcie, dlatego to ostrzeżenie jakie jest. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I słuchajcie, to jest naprawdę wyżyna, bo zamiana bogów to jest wyżyna, jak ktoś zamienia. I opamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Podobieństwo o dziecku w szkole. Uczynki były podobne, ale ich motywacja była inna. Tak? Bo mogły mieć piątki dalej. Ale ich życie zaczęło się obracać wokoło czego innego. I zobaczcie, jest podobieństwo o słudze Pana. Pan zwlekał, tak? I co jest powiedziane? Że sługa zaczął pić, jeść, tak? I bić swoje współsługi. Pamiętacie to? I to było mowa do starszego właśnie, do tych, którzy w miejsce apostołów chodzili. Czyli zmiana uczynków, tak? I powiem wam szczerze, moralnie mógł być dobry. Ale jego uczynki mogły powodować rozgoryczenie w zborownikach, w ludziach, którzy byli mu poddani. Pismo Boże powiada o ojcach. Nie rozgoryczajcie dzieci swoich, tak? Ale nie powiada nie wychowujcie ich. Tylko mówi nie rozgoryczajcie ich, tak? Czyli można wychowywać dziecko tak, że dyscyplinę ma, ale go nie rozgoryczać, a może go tak wychowywać, że będzie rozgoryczone postawą rodzica, bo zobaczy w nim obłudę, bo zobaczy rzeczy złe i zobaczy złą intencję. Będzie wychowywane. I tak samo mogło być tutaj, w tych przewodnikach. Oni mogli, no na zewnątrz być tak samo, ale wiele osób mogło odczuwać od nich coś, co powodowało w nich rozgoryczenie. Tak? Tak, coś takiego. I Bóg, i właśnie On to Pan powiedział. I wiecie, zobaczcie, znowu mówi o tych starszych. On ma w ręce te gwiazdy. On nie tylko tą gwiazdę miał w ręku tego zboru, ale wszystkie siedem. To znaczy, że tamte gwiazdy, ci aniołowie pozostałych zborów też są w jego ręku. Tak? Czyli muszą się liczyć z tym, że Pan ma ich w ręku. I zobaczcie, ten zbór musiał przyjąć takiego Pana, żeby się z nim nie zgorszyć też. Tak jak tu mówiliśmy, że często Pan przychodzi w taki sposób, że my jakiego go nie znamy. Tak jak wczoraj, to mnie poruszyło, jak było powiedziane, że was nie było wielu, ale było powiedziane o Janie Chrzcicielu, pamiętacie? On sam powiedział, to co Robert mówił, brat, że on powiedział, że ja muszę stawać się mniejszym, tak? A on wzrastać. Ale gdy się okazało, że został wtrącony do więzienia i tak miał się umniejszać, że miał umrzeć, to musiało z nim już, wiecie, zbudzić coś takiego, no to nie tak miało być. I dlatego może właśnie się zaczął pytać o tego Chrystusa, czy to ten, czy to ty miałeś być, bo wiecie, jego wyobrażenie no, nie sięgało tak daleko jak Boża ręka. I tutaj Pan tak się przejawia właśnie i tak się przedstawia dla tego zboru, że być może oni nie mieli pojęcia, że taki Pan jest, że aż tak bardzo jego to dotyka i tak o to walczy. I chciałbym, żeby ta historia się skończyła inaczej. Dla tych ludzi, którzy tam byli i przyjmowali to słowo, ona mogła się skończyć pozytywnie, ale nie wiem, jak znacie historię. Ostatni efekt tego był, że jednak ten zbór nie ostał się. To był wielki zbór. Tam byli znamienici apostołowie i Pan tym świecznikiem ruszył. Tego zboru nie było. Ale moja żona powiedziała, że w zasadzie wszystkie 7 świeczników się nie ostały, więc to trudno powiedzieć, tak? Czy to było efektem tego, że ten zbór się nie ostał i w ogóle cały Efes, bo Efes zginął jako państwo, jako miasto, tak? Został zniesiony z powierzchni ziemi, że tak powiem, bo Mahometanie to chyba wypardzi wszystko, no ale to pominąwszy, bo wszystkie zbory w zasadzie zniknęły, tak? Tak naprawdę, który tam ich nie ma. Ale on takie ostrzeżenie tam im to powiedział. I z jednej strony zobaczmy, niech to napełnia naszą radością, nasze serca. Zobaczcie, jesteśmy w takim ręku takiego mocarnego Pana, takiego mocarnego Boga, a z drugiej strony niech to napełnia nasze serca bojaźnią, że On ma staranie o swój Kościół i właśnie On przychodzi do tego, żeby ten Kościół oczyszczać i nie toleruje właśnie innych bogów w Kościele. Niech Bóg błogosławi. Amen.